Otwórzcie ze mną drugą księgę Samuela, 6 rozdział i przeczytam wersety 1 do 15. I Dawid ponownie zebrał wszystkich doborowych mężczyzn z Izraela, 30 tysięcy. Potem Dawid wraz z całym ludem, który z nim był, powstał i wyruszył z Bali Judzkiej, aby przenieść stamtąd Arkę Boga, która nosi imię Pana Zastępów, zasiadającego między cherubami. I umieścili Arkę Boga na nowym wozie i wywieźli ją z domu Abinadaba, położonego w Gibea. A Uzza i Achio, synowie Abinadaba, prowadzili ten nowy wóz. I wyprowadzili go z domu Abinadaba, położonego w Gibea, wraz z Arką Boga. A Achio szedł przed Arką. Dawid zaś i cały Izrael grali przed Panem na wszelkich instrumentach z drewna jodłowego, na harfach, cytrach, bębnach, piszczałkach i cymbałach. A gdy przybyli do klepiska Nachona, Uzza wyciągnął rękę do Arki Boga i pochwycił ją, gdyż woły ją szarpnęły. I zapłonął gniew Pana przeciwko Uzzie i Bóg zabił go za uchybienie i umarł tam przy Arce Boga. I Dawid był wielce niezadowolony, że Pan tak srogo poraził Uzzę i nazwał to miejsce Perez Uzza i tak jest do dziś. Dawid zląkł się Pana tego dnia i powiedział, jakże ma przyjść do mnie Arka Pana. Dlatego Dawid nie chciał sprowadzić Arki Pana do siebie, do swego miasta, lecz wprowadził ją do domu Obed-Edoma Gitity. I Arka Pana pozostała w domu Obed-Edoma Gitity przez 3 miesiące. A Pan błogosławił Obed-Edomowi i całemu jego domowi. A doniesiono królowi Dawidowi, Pan błogosławi domowi Obed-Edoma i wszystkiemu, co posiada, ze względu na Arkę Boga. Dawid poszedł więc i sprowadził z wielką radością Arkę Boga z domu Obed-Edoma do miasta Dawida. A gdy ci, którzy nieśli Arkę Pana, zrobili 6 kroków, składał w ofierze woły i tuczne zwierzęta. I Dawid tańczył przed Panem z całych sił, był przepasany lnianym efodem. Tak Dawid i cały dom Izraela sprowadzili Arkę Pana z okrzykami i przy dźwiękach trąby. Czytamy w rozdziale wcześniej o tym, że Dawid w końcu zostaje królem nad całym Izraelem. Spełnia się proroctwo wypowiedziane przez Samuela. I można by było powiedzieć, że Dawid ma teraz wszystko, co może mieć. Słowo Boże wypełnia się na nim. I cały Izrael jest mu poddany. Ale brakuje skrzyni Bożej. To jest dla Dawida bardzo ważne. Skrzynia Boża obrazuje Bożą obecność. Jest to tak mocne, że w czasie wojny Izraelici nawet biorą skrzynię przymierza na pole bitwy, żeby Boża obecność pomogła im. To dzieje się na początku pierwszej księgi Samuelowej. Ale oczywiście Boża obecność nie działa jak jakiś talizman przynoszący szczęście. Człowiek musi żyć odpowiednio i Izrael musi żyć odpowiednio. I tak na początku pierwszej księgi Samuela czytamy, że Izrael ponosi wielką porażkę i Filistyńczycy zwyciężają w wojnie. Jednak zanim to się dzieje, Filistyńczycy wpadają w panikę. Kiedy spojrzymy do pierwszej księgi Samuela, 4 rozdziału, to widzimy, jak poganie widzą skrzynię Bożą. W pierwszej księdze Samuela, 4 rozdziale, w wersetach 6 do 7, czytamy takie słowa Filistynów. Gdy Filistyni usłyszeli ten okrzyk, pytali, cóż to za wielki okrzyk w obozie Hebrajczyków? I dowiedzieli się, że Arka Pana przybyła do obozu. I Filistyni zlękli się, gdyż mówiono, Bóg przybył do ich obozu. I mówili, biada nam, bo czegoś takiego nigdy przedtem nie było. A więc Filistyni są w panice, bo wierzą, że ta Arka Przymierza, ta Skrzynia Boża, ona naprawdę jest namacalną obecnością Boga Izraela. Ale właśnie Izrael przegrywa wojnę, przegrywa walkę i czytamy dalej później, że Skrzynia Boża jest zabrana do świątyni Dagona. Jest jakby łupem zdobyczą wojenną. Filistyni chcą pokazać, nasz Bóg jest mocniejszy i teraz ten Bóg Izraela, on jest wprowadzany do naszej świątyni i nasz Bóg Dagon jest ponad nim. Ale kiedy czytamy dalej, widzimy, że Bożek Dagon pada na swoją twarz przed skrzynią Bożą i obecność Boża powala go, obecność Boża. Jakkolwiek Dawid słusznie chce, żeby skrzynia Boża wróciła znów na Syjon, do Jerozolimy. Jest to jego wielkim pragnieniem. Spójrzmy jeszcze raz do drugiej księgi Samuela, do 6 rozdziału. I o tym właśnie czytamy w tym pierwszym i drugim wersecie. Bóg zbiera Izraela i mówi, jeśli to jest Bożą wolą, to niech ta skrzynia wróci znów do nas, do Jerozolimy. I odbywa się transport skrzyni. W 3 i 4 wersecie czytamy o tym, jak to się dzieje. Arka Boga, skrzynia przymierza, skrzynia Boża jest postawiona na nowym wozie. Także wiemy już, jak odbywa się transport. I widzimy też, kto jest najbliżej skrzyni. Abinadab i jego synowie Uzza i Achio. Dlaczego akurat te osoby są najbliżej skrzyni? Otwórzmy pierwszą księgę Samuela, 7 rozdział. W pierwszej księdze Samuela, 7 rozdziale i pierwszych 2 wersetach czytamy właśnie o powrocie skrzyni przymierza do Izraela. Zatem, kiedy już Bóg Filistynów, Dagon, został ukarany, kiedy Filistyńczycy zostali obsypani plagą, postanowili zwrócić skrzynię przymierza Izraelowi. I tutaj czytamy właśnie o powrocie tej skrzyni do Izraela. Na początku 7 rozdziału czytamy: przyszli więc ludzie z Kiriat Jearim, zabrali Arkę Pana i wnieśli ją do domu Abinadaba na wzgórzu. Eleazara zaś jego syna poświęcili, aby strzegł Arki Pana. A od dnia przybycia Arki do Kiriat Jearim upłynęło dużo czasu, to jest 20 lat, a cały dom Izraela płakał za Panem. Zatem właśnie w domu Abinadaba tam stała ta skrzynia przez wiele, wiele lat. Podczas tego Saul był królem, później Dawid został królem, a skrzynia gdzieś tam była na boku. A więc teraz nadchodzi ta chwila, że Dawid chce sprowadzić Arkę Bożą z powrotem do Jerozolimy, na Syjon. I czytamy właśnie, że ci ludzie, którzy przez te całe lata byli przy Arce, w których domu ona była, oni idą blisko tego nowego wozu, na którym ta Arka jest transportowana. Czytamy o Achio, że on idzie przed Arką, ten syn tego człowieka, u którego Arka była w domu. A Uzza, drugi syn, idzie za Arką. Kto, jeśli nie oni, znałby się lepiej na takiej cudownej Arce, skoro była ona przez te całe lata u nich, tak by się wydawało. W 5 wersecie tego 6 rozdziału drugiej księgi Samuelowej czytamy, co dzieje się przy transporcie. Dawid i cały Izrael uwielbiają Jahwe. Grają mu na instrumentach. Można by było powiedzieć, że przecież wszystko gra. Dosłownie i w przenośni wszystko gra. I w 6 i 7 wersecie czytamy o pewnym zaskoczeniu. Woły szarpnęły wozem w taki sposób, że wydawało się, że Arka przewróci się. I w tym momencie wydaje się jakby odruch. Uzza wyciąga rękę, żeby podtrzymać Arkę. Moglibyśmy powiedzieć, przecież Uzza chce dobrze, on chce pomóc. I do tego momentu wszystko wydaje się jeszcze dobrze. Ale czytamy w 7 wersecie, że Jahwe gniewa się na Uzzę i zabija go za to właśnie, że chciał podtrzymać Arkę. Co nam to mówi? Coś tutaj dotychczas było bardzo mocno nie w porządku. No bo jeszcze raz, pragnienie Dawida jest bardzo w porządku. On chce sprowadzić Arkę na swoje najwyższe, najwspanialsze miejsce. Cały Izrael gromadzi się, żeby uwielbiać Boga i grać i śpiewać Bogu. I na dodatek jeszcze Uzza chce pomóc, żeby ta skrzynia nie osunęła się i nie spadła z wozu. I teraz Bóg wszystko psuje i zabija Uzzę. O co tu chodzi? Czy rzeczywiście ten odruch Uzzy był jedynym problemem w tym wszystkim? Spójrzmy dokładniej. Otwórzmy 4 Księgę Mojżeszową, Otwórzmy czwartą księgę Mojżeszową, czwarty rozdział i 15 werset. Kiedy Aaron i jego synowie skończą przykrywanie świątyni wraz ze wszystkimi jej naczyniami, gdy obóz będzie miał wyruszyć, wtedy przyjdą synowie Kehata, aby je nieść. Lecz nie będą dotykać świętych przedmiotów, aby nie umarli. To jest służba synów Kehata przy namiocie zgromadzenia. Każdy ojciec w Izraelu miał za zadanie, żeby uczyć swoich synów prawa. Synowie w Izraelu słyszeli stale o przykazaniach Bożych, o ile ich ojciec był pobożnym ojcem. Słyszeli o tym, jak mają bać się Pana, jak postępować przed Nim. Dlatego możemy stwierdzić, że jeśli ojciec, jeśli rodzina byli pobożni, służyli Bogu całym sercem, byli posłuszni Jego Słowu, nie byli ignorantami Słowa Bożego. Tutaj czytamy w tym fragmencie, że Aaron, czyli jego synowie, czyli kapłani, oni byli odpowiedzialni za zakrywanie, zapakowanie wszystkich rzeczy w namiocie zgromadzenia. Wszystkie przedmioty, które trzeba było nieść, oni musieli zakryć. I odbywało się to w wielkiej bojaźni Bożej. Kapłani wiedzieli, że nie mogą sobie pozwolić na działanie po swojemu, ale że muszą działać zgodnie z tym, co Bóg im nakazał. A kiedy już wszystko było przygotowane do transportu, wtedy przychodzili lewici, synowie Kehata, żeby nieść te wszystkie rzeczy. Czytamy tutaj właśnie o tych synach Kehata, lecz nie będą dotykać świętych przedmiotów, aby nie umarli. Nie mają prawa do tego, żeby dotykać tych rzeczy. To nie jest ich zadaniem. Bóg ich do tego nie powołuje. Nie wolno im tego robić. Wyłącznie kapłani mogą to robić. Tylko kapłani mogą dotykać arki. A powiedziałbym dzisiaj do nas, tylko arcykapłan jest odpowiedzialny za obecność Bożą. Tylko Syn Boży, Jezus Chrystus, jest tym, który może udzielać obecności Bożej. I w ramach wszystkiego, co On nakaże, my możemy dotykać tego, możemy brać to. Także zadaniem lewitów było nieść, nie dotykać. Kiedy spojrzymy dalej do czwartej księgi Mojżeszowej i siódmego rozdziału i dziewiątego wersetu, to czytamy właśnie tutaj o sposobie noszenia. Ale synom Kehata nie dał nic, bo ich służba w świątyni polegała na noszeniu na ramionach. To znaczy, że Arka Boża miała takie cztery pierścienie na swoich rogach, w które były wsunięte takie pale, takie długie kije. I wtedy ci synowie Kehata mieli brać to na swoje ramiona i tak wnieść Arkę Przymierza, żeby jej nie dotknąć. To oczywiście troszkę trwało, no bo musieli nieść przez ten cały czas, musieli nieść tą ciężką skrzynię na swoich ramionach. Zatem już przy wyniesieniu skrzyni Bożej, już przy wyniesieniu Arki Bożej z domu tego człowieka, u którego przez tyle lat była, już tutaj pewne rzeczy były mocno nie tak. I cały Izrael to wiedział, że to wszystko było całkiem inaczej niż Bóg nakazał. Izrael postanowił zrobić to po swojemu. Nie podeszli poważnie do tej rzeczy Bożej, do rzeczy świętej. Zlekceważyli Boży sposób i przyjęli swój sposób. I mało tego, tak naprawdę nawet nie zrobili tego po swojemu. Zobaczmy, jak to zrobili. Pierw zobaczymy, jak poganie to zrobili. Pierwsza księga Samuela 6:7. Pamiętamy, że Arka Boża była wpakowana przez Filistynów na środek transportu, żeby wysłać do Izraela z powrotem tą Arkę. I tutaj czytamy właśnie, jak to się stało. Teraz więc przygotujcie nowy wóz. Weźcie dwie mleczne krowy, na które nie nałożono jarzma, i zaprzęgnijcie te krowy do wozu, a ich cielęta odprowadźcie od nich do domu. Filistyńczycy przygotowali nowy wóz, nowoczesny środek transportu. Zapewne nawet nie wiedzieli o tym, że Izraelici nosili skrzynie na swoich ramionach. W każdym razie było to na tyle nowoczesne, i przecież tak dobrze to zrobili, że widocznie Izraelici postanowili, my też tak to zrobimy. Przecież to jest w ogóle łatwiejsza sprawa. Wieść to na jakimś wozie, a nie nosić to na swoich ramionach. I tak przejmują ten sposób prosto od pogan i robią dokładnie to samo, co oni. I mamy tych ludzi, którzy idą najbliżej tego wozu. Przecież oni się znają na tym, kto jak nie oni. Przez długie lata skrzynia była w ich domu. Ale dlaczego nie wiedzieli, jak z tą skrzynią się obchodzić, skoro ona była tak długo w ich domu? Ale myśleli, że wiedzieli. Po co na pieszo nieść na drążkach? Lepiej nowocześnie, tak jadąc. Poganie są nowocześni. I tak dzisiaj się też dzieje w Kościele Bożym. Świat ma swoją modę, swoje trendy. W świecie jest emancypacja. Kobieta i mężczyzna nie ma żadnej różnicy w funkcji. Co za nowoczesny sposób. Co mówi Kościół, my też to przyjmiemy. I my tak zrobimy. W świecie różne rzeczy się dzieją. Konferencje. Jakiś człowiek się profiluje, jest na czele konferencji, jest wywyższany. Co robi Kościół? Mówi, my też to samo potrzebujemy. Potrzebujemy te same formaty. W świecie się słyszy huczną muzykę. Uszy bolą, wzmacniacze są na koncertach tak głośno włączone. I ludzie się bawią. Co mówi Kościół? Mówi, my tego samego potrzebujemy, żeby ludzie nam nie uciekli, żeby ludzie przyszli w ogóle. Potrzebujemy nowego wozu. Nowego ośrodku transportu dla Bożej skrzyni, dla Bożej obecności. Kto jak kto, ale Uzza zna się na rzeczy. On podtrzyma skrzynię Bożej obecności. Według prawa mojżeszowego lewici powinni się nawet nie przyglądać temu, kiedy skrzynia była pakowana. Kiedy tworzymy czwartą księgę mojżeszową, czwarty rozdział, to czytamy tam o tym bardzo surowym przykazaniu. Czwarta księga mojżeszowa, czwarty rozdział i wersety od 18 do 20. Nie pozwólcie, by pokolenie rodzin Kehatytów zostało wycięte spośród lewitów, ale to im uczynicie, aby żyli i nie pomarli, gdy będą się zbliżać do rzeczy najświętszych. Aaron i jego synowie przyjdą i wyznaczą każdemu z nich, co ma czynić i co ma nieść, lecz niech nie wchodzą się przyglądać, kiedy rzeczy święte będą przykrywane, by nie pomarli. Nawet nie mogli przyjść, przyglądać się temu. Ich ciekawość nawet musiała być zatrzymana. I Aaron i kapłani mieli zakryć te rzeczy, zrobić to wszystko i dopiero ich zawołać, żeby nawet nie patrzeli na to. Zobaczcie, z jaką powagą, bojaźnią Bożą, skrzynia Boża miała być traktowana. I nagle widzimy Uzzę, który mówi, o, osuwa się, podchwycę i podtrzymam. I tak sobie wyobrażałem, jakby to było, jakby to na dzisiaj przełożyć. I myślę, że to by było coś takiego. Pali się duże ognisko i wszystko tam w tym ognisku jest rozżarzone. Ale ja chciałbym zadbać o to ognisko. I widzę, że jedno drewienko takie maksymalnie rozżarzone się osuwa. I odruchowo mówię, ty, muszę to podtrzymać. I gołą ręką biorę za to rozżarzone drewno, żeby podtrzymać to drewno. W duchowej sferze to zrobił Uzza. On nie miał zielonego pojęcia, że to się żarzy. Że to jest świętość, której on nie może dotknąć w żadnym wypadku. Tak naprawdę nawet nie wiemy, czy on był lewitą. I nawet nie wiemy, czy on był synem Kehata. Ale nawet gdyby był, to wszystko było zbyt za daleko, zbyt w ogóle całkowicie nieosiągalne dla niego. Co nas uczy Uzza? Nie wolno nam po swojemu traktować tego, co Boże. Jeśli Bóg mówi, nie dotkniesz tego, weź drążki, to my musimy powiedzieć, zgodnie z nakazami Bożymi, z Jego Słowem to zrobimy. Dalej, nie wystarczy, że chcemy dobrze. Jest takie zdanie, cel uświęca środki. Ale tak nie jest. Cel nie uświęca środków. Pamiętam, jak jedna siostra kiedyś składała ze wstydem takie świadectwo, że kiedy osoba ze świata jej powiedziała, przecież u was w kościele są rozwody. Ona powiedziała, nie, to nieprawda. Ale to była prawda. Co ona chciała zrobić? Ona chciała obronić Kościół. Ona nie chciała, żeby Kościół był taki, tak brudny wyglądał. I jako środek do tego celu wybrała kłamstwo. I zgrzeszyła. A ta osoba jej powiedziała, ale przecież u was ta i ta osoba. I ona zawstydzona musiała odejść. Potem widzimy, że cel nie uświęca środków. nie pomożemy Panu Bogu. I naszym zadaniem nie jest, żeby podtrzymać skrzynię, żeby nie spadła. Jeśli Bóg powiedział, że skrzyni nie dotykać, to niech spadnie, ale nie dotknie. Nie dotkniemy. Kolejna rzecz. Nie przejmujemy nowych rzeczy, jakichś sposobów świeckich, czegoś, co się błyszczy ładnie. Ale polegamy na Bożych drogach objawionych w Piśmie, jako jedynie słusznych. Musicie zrobić coś nowego, żeby ludzie przyszli. Musicie zrobić coś nowego, żeby ludzie nie odeszli. Musicie zrobić to inaczej. Ja chciałbym ten stary szorstki krzyż. Tą wąską drogę, na której niewielu idzie, ale jest to prawdziwa droga. To nie jest szybka droga. Nie ma tam nowego wozu, który pędzi. Ale jest mozu, gdzie trzeba na drążkach nieść skrzynię Bożą z bojaźnią. Kolejna rzecz. Nie polegamy na własnej mądrości i doświadczeniu. Bo pewność siebie nie jest z Boga. Uzza mógł powiedzieć, przecież przez tyle lat już stało mnie w domu, nic się nie stało. Ale bojaźń Boża mówi, nie ufam swojemu doświadczeniu i swojej mądrości. Kolejna rzecz. Nawet jeśli cały Kościół będzie grał i śpiewał, ale nie będzie bojaźni Bożej, to Bóg się do tego nie przyzna. I będzie nagle efekt Uzzy. Nagle jeden padnie i wszyscy będą się dziwili, czemu wszystko gra? O co chodzi? Cały Izrael grał i śpiewał. Ale przejdźmy dalej. Jak reaguje Dawid? Spójrzmy z powrotem do drugiej księgi Samuela, 6 rozdziału. I czytamy, że w 7 wersecie zapłonął gniew Pana przeciwko Uździe. A w wersecie 8 czytamy o Dawidzie i Dawid był wielce niezadowolony, że Pan był taki srogi. Dosłownie zapłonął gniew Pana i Dawid był wielce niezadowolony. To są te same słowa w hebrajskim. Nie wiem, od czego to zależy, to tłumaczenie. Jakkolwiek w hebrajskim zapłonął gniew Pana i Dawid był wielce niezadowolony. Tak naprawdę Dawid wielce zapłonął. Bóg zapłonął i ukarał Uzzę i Dawid zapłonął. Dlaczego ten Bóg jest taki srogi? Co Dawid powiedział? No ten biedny Uzza. Jak Bóg mógł go tak ukarać? Przecież on chciał tak dobrze. On chciał tylko pomóc Panu Bogu i podtrzymać arkę. Wygląda na to, że Dawid się jakby, tak bym to powiedział w swoich ludzkich słowach, zamknął na Pana Boga. Nie rozumiał, przynajmniej wtedy jeszcze w tym momencie, wielkości grzechu Uzzy. I nie rozumiał też tego, że cały Izrael, włącznie z Dawidem, zgrzeszył. Na dodatek Dawid bał się. W 9 wersecie czytamy, że Dawid zląkł się Pana tego dnia. I powiedział, jakże ma przyjść do mnie Arka Pana? Tak jakby Dawid powiedział, czy ja jestem mniej wadliwy niż ten Uzza? A może ja też zrobię coś, co będzie w porządku i Arka sprawi, że umrę. I gdyby rzeczywiście w tym momencie skończyła się historia, byłoby to smutne. Bo wprawdzie wynikałoby z tego, że powinniśmy chodzić w bojaźni Bożej. I to ustrzeże nas przed śmiercią związaną z Arką, z Bożą obecnością. Ale i tutaj byśmy musieli powiedzieć, nie zawsze będziemy 100% mieli bojaźń Bożą. Nie zawsze to naprawdę będzie stanem naszego serca, bo jesteśmy grzeszni. Ale dobrze, że ta historia się tu jeszcze nie kończy. To, co będzie się działo dalej, nie zmienia faktu, że musimy żyć w bojaźni Bożej. Ale to pokazuje, że u Bożego człowieka Boża Arka przynosi błogosławieństwo. Od 10 do 12 wersetu czytamy, że Arka zostaje zaprowadzona do domu innego, Lewity, Obed-Edoma. I tam Arka pozostaje przez 3 miesiące, czytamy w wersecie 11. I efektem jest Boże błogosławieństwo. Jahwe błogosławi temu człowiekowi. I teraz śmiem twierdzić, że to jest taki Lewita, który uczy swoich synów. Który spełnia to przykazanie, mówi o przykazaniach Bożych, mówi bój się Boga, żyj przed Nim w bojaźni Bożej. To nie znaczy, że on ma strach paniczny przed Bogiem, ale chodzi w głębokiej bojaźni, szacunku i respekcie przed Bogiem Izraela. I Boża Arka przynosi mu błogosławieństwo. Bóg swą obecnością nawiedza go. I Dawid zobaczył to i rozumiesz, o co chodzi. Chce sprowadzić skrzynię do Jerozolimy. I on naprawdę rozumie teraz, o co chodzi. Widzimy to w pierwszej księdze Kronik, 15 rozdziale. I ten moment właśnie tutaj, kiedy Arka jest u Obed-Edoma, o tym momencie czytamy też właśnie w pierwszej księdze Kronik, 15 rozdziale. W drugim wersecie czytamy o słowach Dawida. Nie wolno nikomu nosić Arki Boga oprócz Lewitów. Ich bowiem wybrał Pan, aby nosili Arkę Boga i aby służyli Mu na wieki. To już pierwsza rzecz. Dawid rozumie, nie wolno tego było w ogóle zrobić inaczej, ale my po prostu pozwoliliśmy sobie na tą bezczelność i wzięliśmy to, zrobiliśmy to po swojemu. I od wersetu 11 do 15 czytamy, co dzieje się dalej. Wtedy Dawid wezwał kapłanów Sadoka i Abiatara oraz Lewitów, Uriela, Asajasza, Joela, Szamajasza, Eliela i Aminadaba i powiedział do nich: jesteście naczelnikami rodów lewickich. Poświęćcie się wy i wasi bracia, abyście mogli przenieść Arkę Pana, Boga Izraela, na miejsce, które dla niej przygotowałem. Ponieważ za pierwszym razem tego nie uczyniliście, Pan nasz Bóg zesłał na nas nieszczęście, bo nie szukaliśmy Go tak, jak należy. Poświęcili się więc kapłani i lewici, aby przynieść Arkę Pana Boga Izraela. Synowie Lewitów nieśli Arkę Boga, jak nakazał Mojżesz, według słowa Pana, na swoich ramionach, na drążkach, które przy niej były. Dawid zrozumiał. Izrael zrozumiał. Dawid zrozumiał, że to jest ich wina. To nie jest tylko wina Uzzy. I tak naprawdę Bóg musiałby porazić ich wszystkich. Uzza był najbliżej. Uzza czuł się pewny siebie. I musimy powiedzieć, że były tylko dwie możliwości dla miłosiernego Boga. Pierwsza możliwość by była, żeby nie porazić w ogóle nikogo. Ale tak naprawdę to nie byłoby nawet miłosierne, bo w ten sposób cały Izrael jeszcze bardziej by poszedł w bezbożność. Także nawet to nie byłoby miłosierne. Zabicie Izraela całego też nie byłoby oczywiście miłosierne. I ta inna opcja by była zabić tylko Uzzę i pokazać nam, że tutaj i nie dalej. I to zrobił Bóg. I tak naprawdę nawet tu widać Boże miłosierdzie. Żeby Izrael nie poszedł bardziej w bezbożność, Bóg powiedział, jeden człowiek za to zapłaci. Ten, który jest najbliżej. Także ten odruch Uzzy to tak naprawdę była tylko konsekwencja wielu lat, wielu rzeczy. Nikt przy zdrowych zmysłach nie chwyci odruchowo za żarzące się drewno, za żarzący się węgiel. I czytamy tutaj dalej w tej pierwszej księdze Kronik, 15 rozdziale właśnie, że Dawid wzywa tych wszystkich ludzi, kapłanów i lewitów i mówi: teraz zrobimy to z wielką bojaźnią Bożą. Poświęcimy się dla Pana. I Dawid w 13 wersecie robi to wyznanie. Z jednej strony mówi o lewitach: ponieważ za pierwszym razem tego nie uczyniliście, nie zrobiliście tego, lewici, gdzie wy byliście, zaniedbaliście to. I dalej mówi: bo nie szukaliśmy go tak, jak należy. Gdzie była bojaźń Boża w naszych sercach? Dawid mówi już o nich wszystkich, mówi o sobie też: my nie szukaliśmy go jak należy. Gdzie był ten człowiek, który powiedziałby: dlaczego pakujecie Arkę na ten wóz? Nie dotykajcie, nie wolno jej dotknąć. Co wy robicie? Oszaleliście. Gdzie był ten człowiek, który rozdarłby swoje szaty i powiedział: to jest straszne, co tu się dzieje. Lekceważycie świętość nad świętościami. Arka, która stała za zasłoną w miejscu najświętszym, do którego tylko raz w roku arcykapłan mógł wejść. A oni: no dobra, dawaj to na ten wóz. Pakuj to w skrzynię. W 15 wersecie czytamy, że tym razem dzieje się wszystko, jak rozkazał Mojżesz, według słowa Jahwe, na swoich ramionach, na drążkach, nie na wozie, nie na nowym wozie, nie na starym wozie, nie na żadnym wozie, na drążkach. I kiedy spojrzymy jeszcze na drugą księgę Samuela, to widzimy, że naprawdę cała ta podróż odbywa się tym razem z wielką bojaźnią Bożą. Widzimy, że Izrael nauczył się. Śmierć Uzzy przyniosła efekt. W 2 Samuela, w 6 rozdziale i w wersecie 13 czytamy: A gdy ci, którzy nieśli Arkę Pana, zrobili 6 kroków, składał w ofierze woły i tuczne zwierzęta. Także było 6 kroków i była złożona ofiara. 6 kroków i złożona ofiara. Co to znaczy? Że jeszcze zwolnili tempa. Nie tylko nie jechali na wozie, nie tylko nie pchali tego jakiś na kółkach, ale 6 kroków przerwa, ofiara i 6 kroków i przerwa i ofiara. Tak niesamowita była rzecz Boża wtedy doszła do serc Izraela. Czy to znaczyło, że teraz Izraelici byli sparaliżowani, że oni bali się Bożej obecności, bali się, że ta skrzynia ich zabije? Tak nie było. W 14 wersecie czytamy: i Dawid tańczył przed Panem z całych sił, był przepasany lnianym efodem. I 15 werset: tak Dawid i cały dom Izraela sprowadzili Arkę Pana z okrzykami i przy dźwiękach trąby. Nie ma mowy o tym tutaj, że oni teraz panicznie uciekali, bali się tej Arki. Bojaźń Boża, obecność Boża i była też radość Boża. To nie znaczy, że oni już byli smutni i mówili, no dobrze, bylebyśmy przeżyli tą podróż. I myślę, że to jest też nauka dla nas. W liście do Hebrajczyków, w 12 rozdziale, pod koniec 12 rozdziału, czytamy coś, co jest bardzo podobne do tego, o czym tu mówimy. Hebrajczyków 12 rozdział i wersety 28 i 29. Dlatego otrzymując królestwo niezachwiane, miejmy łaskę, przez którą możemy służyć Bogu tak, jak mu się to podoba, z czcią i bojaźnią. Nasz Bóg bowiem jest ogniem trawiącym. Bóg strawił Uzę. I to jest napisane, służcie mu z czcią i bojaźnią, bo królestwo jest niezachwiane, wielkie jest dziedzictwo, które otrzymujemy. Wielki jest król, któremu służymy. Ale znaczy to też, że możemy w łasce Bożej, w bojaźni Bożej przystąpić do skrzyni przymierza. Bojaźń, która mówi, chwycę za drążki. Ale Bóg błogosławi mnie radością i swoją obecnością. Amen.